Here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and here come the stars.
Hello, mój drogi.
Hello.
Po wczesnych ustaleniach wiemy, jak gramy. Witam cię po weekendzie, czy jest wiosna? Czy to się kwalifikuje na wiosnę?
Tak, tak. Wczoraj był pierwszy dzień bez kurtki.
Cudownie.
Jest bardzo szczęśliwy dzień.
Szczęśliwy dzień. Zobaczyłem, że dzisiaj jest 14, jutro 15, a w sobotę ma być 20 stopni Celsjusza. Mówię o Warszawie. Podejrzewam, że jest lepiej w innych częściach kraju.
W Zielonej Górze.
W Zielonej Górze. Byłeś kiedyś w, dobrze mówię, Bogatynia?
Bogatyni? Nie, nie byłem w Bogatyni.
Bogatynia to jest ten cypel w rogu, czy to jest Złotoryja? Zawsze mi się myli. Bogatynia.
Czy co jest?
Złotoryja.
Nie, Bogatynia tam jest.
Bogatynia. Nie byłeś nigdy, muszę się wybrać koniecznie tam, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. To jest kopalnia.
Ale to tam chcesz tą kopalnię zobaczyć. No, na Google Earthie widać wszystko.
Byłem,
pięknie.
Tak. Byłem, ale wiesz
byłem
co?
Byłem tam.
Byłem tam, Google Earth, Tony Halik, ale tak, oglądałem i w pewnym momencie przerwałem. Muszę to zobaczyć na własne oczy. Muszę zobaczyć te tereny, koniecznie. Czas się tam wybrać. Mój drogi, za nami weekend. Działo się mnóstwo. Mieliśmy
turniej. Sporo się działo.
Mieliśmy turniej.
A ja wiesz to, a mamy, tak? Ja wiem, zaczniemy od turnieju może, ale my mamy, mam tak dzisiaj napisałem, że na kartce takie parę rzeczy, które,
super,
o których nie mówiliśmy, a które się wydarzyły.
Lubię to. Przywodzi mi to na myśl stare palmy, te stare palmy, gdy miałeś na kartce rzeczy przygotowane. Dajesz. Albo dajesz, jak to mówią
tak.
Amerykanie.
Zacznijmy od turnieju, bo turniej chyba jest najciekawszy.
A to jak Cavaliers są w obronie, nie jest ciekawsze?
Nie, ja wiem. To jest to na czwartym miejscu.
Dobrze. No tak, Cavaliers mogą jeszcze wrócić, a w turnieju już nie wracasz, tylko odpadasz.
Się nie dalej. Turniej się nie wraca.
Jedziesz. Co tam na tej kartce?
Nie, wystarczy, ja zaliczyłem. Zaliczyłem pewną wpadkę, ten powiedziałbym system oglądania meczy za 15 euro nie jest doskonały i jak człowiek jest taki trochę nieobyty z systemem jak ja, to może obejrzeć mecz, który nie jest w turnieju. I mnie się coś takiego przydarzyło niestety. Obejrzałem mecz UCLA z, uwaga, Arizona State, myśląc, że to jest mecz 1/8. Okazało się, że był to mecz z lutego.
Bywa, ale wiesz, nie straciłeś.
Coś nie straciłeś.
W ewaluacji Lonzo Balla doszedł ci kolejny mecz w oglądaniu, tak. Lonzo Balla, więc jest okej.
Okay. A Lonzo Ball nie jest tak dobry.
No nie jest tak dobry. Ten mecz z Kentucky nie pokazał, że nie, że spokojnie z tym hype'em.
Spokojnie, ale jest to, ja powiem tak, moim zdaniem problem jego jest taki, że on nie jest specjalnie atletyczny.
Nie jest no atletyczny, jest chudziutki, jest jak Zach LaVine. Zach LaVine, taki chudziutki LaVine. Tak i te zagrożenia, jak on będzie wyglądał, kiedy naprzeciw niego wyjdą atleci, a De'Aaron Fox jest atletą i kozackim atletą, ale też nie jakimś super kozackim atletą. Jest bardzo dobrym atletą na pozycji, na której masz bardzo dobrych atletów w NBA. Jak on będzie wyglądał w NBA, kryjąc tą pozycję?
Więc mówię, on ma coś takiego, znaczy się, wiesz, moje spojrzenie jest inne niż twoje, bo moje spojrzenie jest takim spojrzeniem świeżym. Spojrzeniem, które być może nie ma żadnego osadzenia w realiach, faktach. To może są mity to, co opowiadam, ale to, co mi się w nim podoba, to że on po otrzymaniu piłki bardzo szybko potrafi podjąć decyzję, co z nią dalej robić.
Tak, to jest rzecz, on ma która takie, wiesz, przynosi go...
On ma takie bullet passy, takie, wiesz, bang, po prostu to piłka idzie, wiesz. I rzeczywiście ma taką sporą umiejętność i łatwość kreacji gry.
To jest ta rzecz, o której mówisz, o tych podaniach, to jest rzecz, która wynosi go z poziomu bardzo dobrych podających na poziom elitarnie podających graczy, takich jak LeBron, jak Ricky Rubio, jak Jason Kidd. To, że potrafią rozgrywać, nie mając piłki w rękach. Bo on w zasadzie uruchamia wtedy atak i on jest bez piłki i to się tam rozgrywa, tak jak on mniej więcej sobie pomyślał, że to ma się rozegrać.
Tak.
Pozbywa się szybko piłki, ufa. Nie musi cały czas kozłować dribble, 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 dribble. I to jest zaraźliwe. Ten mecz przegrali, tak? Ale cały sezon to było zaraźliwe dla graczy UCLA, że oni widząc rozgrywającego, który tak łatwo pozbywa się piłki, tak dzieli się podaniem, sami lepiej zaczęli podawać. To widać w tej drużynie, która się w obronie. W Cleveland, Cavaliers widać to samo swoją drogą, w ataku.
Nie, no widać było rzeczywiście, że oni, że ten ruch piłką jest taki, nie chcę powiedzieć elitarny, ale to już na to się miło patrzy. To już nie jest tam, wiesz, ktoś zahaczył, coś tam nie doszło, tutaj prawie strata, tylko że ten ruch jest taki, wiesz, ślicznie zaprogramowany i to właśnie Ball sprawia to, że ta piłka no ma taką cyrkulację na boisku, a nie inną. Znaczy, robi to duże wrażenie, natomiast w pozostałym zakresie oczywiście jest jakieś porównanie mniej lub bardziej słuszne do Jasona Kidda w tym takim okresie wczesno-kidowym. On lepiej rzuca chyba niż Kidd.
Mi się bardziej kojarzy to z takim Jasonem Kiddem. Wiesz co, ja nie pamiętam tak dobrze tego wczesno-kidowego okresu, bo to były pojedyncze mecze i widziałem, nie wiem, 5-6 meczów z sezonu wczesnego Kidda do czasów w New Jersey. Bardziej mi się to kojarzy z tymi czasami, jak Jason Kidd już się gdzieś tam nauczył rzucać i trafiał te trójki na poziomie 35% z takim Kiddem. I to niedobrze dla niego. Jest z jednej strony dobrze, jeśli chodzi o court awareness, o wizję gry, o tym, co powiedziałeś, to fajne, bo to jest super, to jest coś innego, wiesz. Jeszcze taki gracz, który coś takiego ma, Ben Simmons, nie oglądamy go.
On też nie oglądam, no.
umie, może nie tak lasa, co lubi o LeBron, ale jeśli chodzi o podania, o jest podania akcji przed już, wszystkimi, to Simmons to ma.
Nikt już nie pamięta, że jest taki gracz jak Simmons, szczerze mówiąc.
Trust the process. Wracając do Bola, zabrakło mi w tym meczu z Kentucky tego, żeby po prostu wziął i go przejął. I problemem Bola jest to, że on nie generuje sobie rzutów na pół dystansie, akcji na pół dystansie po koźle przez ten swój rzut, który oddaje z brody. Tak? Brakuje mu separacji, żeby móc grać w tych miejscach parkietu. On gra, zauważ, za linią za trzy, albo gdy minie przy obręczy, albo w kontrataku. Nie ma go w tej strefie midrange, a w takich momentach właśnie jest potrzebne, żeby ktoś zagrał jeden na jeden, żeby ktoś gdzieś miał jakiś step back jumper z 5-6 metra, coś gdzieś minąć, tutaj zahaczyć, post, coś zrobić. On tego nie ma i brakowało tych umiejętności, żeby przejąć ten mecz. Żeby móc to zrobić, on nie mógł tego zrobić, bo on nie potrafi. Mógł trafić 4 trójki nagle, oddając je z dupy, dosłownie z brody, z piersi. Nie przejął tego meczu. I nie wiem, czy miał jak, czy w tym momencie kariery ma jak przejąć mecz. To była cenna ewaluacja, ten mecz. I ja myślę, że on nie stał tak strasznie w obronie w tym meczu, jak ja usłyszałem o tym. Bo ja usłyszałem o tym meczu rano, że De'Aaron Fox rozpieprzył w ogóle... rozpieprzył Lonzo Balla, po czym obejrzałem mecz, w którym De'Aaron Fox miał 24 ze swoich 39 punktów po 37 minutach meczu. Ostatnie 15 punktów Fox rzucił osobistymi. To tak a la Devin Booker i 70 punktów Devina Bookera. 16 z nich było w ostatnich 3 minutach meczu. Więc te realne rozpieprzanie to był Fox na poziomie 24 i to nie było wcale tak dużo. Rozjechał go raz, dwa.
Szczerze mówiąc, ja też widziałem ten mecz i nie czułem jakiejś takiej dominacji.
Nie, też nie czułem. Odpowiadał mu Ball w pierwszej połowie tego meczu. W pierwszej połowie mu odpowiadał, a w drugiej to już tak... Nie miałem tego wrażenia. Malik Monk był dobry też i brakowało kogoś z UCLA, kto pomoże.
Tak. No. Brakowało. Ten taki cherubinek, nie? Welsh,
tak. Mistrz, to jest człowiek, który ma najlepszy jumper przy linii końcowej, z 3-4 metrów. Być może w historii ligi, znaczy w historii czegokolwiek. Jest po prostu many. Taki biały Czech z Łomuńca.
On będzie ten?
Nie.
Będzie...
Nie będzie.
Nie ma szans.
Nie, zapomnij, ale będziemy pamiętać o nim przez 5 lat kolejne i wspominać, że był taki Thomas Welsh, czy Welsh w UCLA, może.
Wiesz co, teraz też taka refleksja, mówię, ja mam takie spojrzenie świeże. Nie masz wrażenia, że TJ Leaf jednak nie jest Kevinem Love'em?
No, my się z tego śmialiśmy, Śmialiśmy się z tego spostrzeżenia. Ktoś to gdzieś napisał w polskim internecie kiedyś, jesienią, i porównał statystyki TJ Alifa do Kevina Love'a. My się z tego śmialiśmy, bez przesady. Spokojnie. Ale ja pamiętam wtedy, obejrzałem kolejny mecz TJ Alifa i to był jego chyba jeden z najlepszych meczów. I tak sobie pomyślałem, o sobie, gość jest bardzo dobry, ale nie, to nie jest ten gracz. To jest, wiesz, będzie Nickiem Collisonem, to będzie dobrze.
Nie, ja wiem, ja mam wrażenie, że jest za chudy, zbyt szczupły, zbyt Travis Knight.
No. Biała, klasyczna czwórka, on nawet nie jest Ryanem Andersonem, który rzucał w koledżu 22 punkty.
Nie jest Ryanem Kelly nawet.
Może być lepszy niż Ryan Kelly, nawet ja to powiem jako fan Ryana Kelly'ego, ale może to jest ten poziom. No. Biały gracz przyjdzie...
To chyba nie jest nic nadzwyczajnego.
Przyjdą czasy właśnie takich atletów, jakich Kentucky tam kilku ma i to tak będzie. No niestety wyglądać, no tak to jest do tych białych ludzi. To jest sport czarnoskórych atletów w Stanach. Ale Kentucky nie przeszło dalej. North Carolina wygrała po ostatnim rzucie Luka Maya. Ten mecz... Ja miałem paznokcie w zębach, oglądając ten mecz. I co Tio Pinson zrobił na końcu? Oprócz tego, że trafił wszystkie osobiste cztery w ostatnich trzech minutach, to mając 8 sekund do końca, i to jest NCAA, oni nie mogą wziąć timeoutu z parkietu, więc oni muszą grać. I Pinson zachował, bo miał, on ma takie momenty, w każdym meczu ma jedną, dwie akcje, gdzie nie zachowuje spokoju. Tylko robi coś, co głupio wygląda. A potem to samo, co głupio wygląda, potrafi mu wyjść, dlatego to robi. Ale spokojnie kontrolował piłkę, przeprowadził ją ze swojej strony boiska na drugą stronę boiska, przekozłował w poprzek i znalazł Luka Maya, który dosłownie rzucił game winnera, prawie buzzer beatera, ze stopą na linii rzutów za trzy. To była taka długa dwójka oddana przez centra, tak, wysokiego gościa. Rzut, który nigdy nie wpada. No nikt nie trafia takich rzutów. W kontrataku z jakiegoś lekkiego odchylenia i to wygrało mecz. Znaczy, nie powinno być tego rzutu na końcu, ale Kentucky się doskrobało w ostatniej minucie do North Carolina. No i dobra, North Carolina jest dalej. Nie ma dalej Kansas.
Przegrali... Nie ma. Kansas. No.
Przegrali z najlepszym zespołem ostatniego weekendu, jaki widziałem. Przegrali z Oregon. I Oregon okazał się kryptonitem na Kansas, także żałuję, że nie oglądałem Oregonu przez większość sezonu tak dużo, bo bym wtedy bym mógł typować, że Oregon wygra z Kansas. Bo to też jest niski zespół i oni switchowali, zmieniali krycie i dwa faule Josha Jacksona na starcie meczu ustawiły. Ustawiły
mecz.
Rzeczy. Bo gdyby Kansas ruszyło dobrze i oni prowadzili, ten mecz by tak nie wyglądał. I Tyler Dorsey jest bohaterem w ogóle w turnieju na razie. Gonzaga wygrała i Gonzaga ma takiego farta. No, trzeba to powiedzieć. Gonzaga ma takiego farta, jak patrząc na terminarz. I to jest śmieszne, bo czy to jest jakaś kolejna rzecz na twojej kartce? Bo przepraszam, tak się wyprzedziłem.
Gonzaga, tak. Możemy się pogadać o Gonzaga, oczywiście. Proszę. Dlaczego uważasz, że farta mają?
Bo mają farta, jeśli chodzi o terminarz. Jaka jest najsilniejszym zespołem, z jakim oni zagrają do finału, jeśli wejdą do niego, będzie zespół z West Virginia. To jest najwyżej rozstawiony team, tak? Czwórka? Piątka? Dobrze pamiętam. Grali z Xavier teraz, to jest 11 rozstawienie, i grają z meczowymi chujami z South Carolina, którzy są na 7 rozstawieniu. Nie mają żadnego UCLA, żadnego Kentucky, żadnego UNC, żadnego Duke, żadnej Arizony. Nie mają takich zespołów,
no tak,
żadnego Oregonu.
No tak, pod tym względem mają szczęśliwą drabinkę.
Ale grają dobrze. To trzeba im oddać, bo grają dobrze. Natomiast, no...
Wiesz co, grają dobrze.
Ale to jest takie... To, nie wiem.
Ale szczerze mówiąc, Przemek taki wielki nieobecny.
No trochę jest. Bo jest sport, który się toczy, jak Przemek schodzi z boiska i grają ci inni wysocy, Gonzagi. I to jest trochę inny sport. No, jest tak. Jest tak trochę. Ale też Przemek ma akcję, gdzie widać jego, wiesz, tylko mało takich akcji już to gra. Bam Adebayo próbuje jakichś półhaków, ale wiesz, no mało jest tego nawet w tym turnieju.
Nie, ja też nie. Bam Adebayo jest strasznie przereklamowany.
Tak, żeby dawać go na 30. miejscu w Draft Expressie?
A moim zdaniem chyba tak.
A widziałeś 29 lepszych prospektów widziałeś?
Nie, nie, może nie powiem, że widziałem 29
no właśnie,
prospektów.
No właśnie.
Ale może, no dobrze, no może, znaczy ja nie zrozumiałem tego szału, nie wiem, tam spikli numer 3 czy spikli numer 4.
Ale my już potem uspokoiliśmy się z tym. Poza tym nie zrozumiałeś. Powiem ci dlaczego nie zrozumiałeś. Ha. Dlatego, że oglądałeś Bama Adebayo w koszykówce uniwersyteckiej. On grał w koszykówce szkół średnich. Na tle gości ze szkół średnich wyglądał jak bestia, w ogóle ktoś ogromnie większy od nich. Potem jak przyszedł poziom uniwersytecki, nagle stało się jasne, że Bama Adebayo nie jest już takim ogromnym gościem na tym tle. Jest duży, ale nie tak ogromny. I tej przewagi atletycznej tego nie miał. I to zaczęło wychodzić w tym sezonie.
Tak, nie, on nie ma przewagi. Ja myślałem, że to jest, wiesz, bo tak miałem w oczach, że to jest drugi Szak. Gość o takiej...
Nie, on nawet nie jest taki jak Dwight. Tak, to jest nawet...
Ale nie, no właśnie, nawet nie jest Dwightem.
Nie, no. Jest nawet Dwightem. No, ale Dwight był bestią. Młody Dwight. Przepraszam, mamy tutaj gościa. Gość chciał coś powiedzieć.
Gościa. Będzie odsłuchiwał ten materiał. Nakarm kota.
Muszę nakarmić kota. Dobrze, nakarmię kota. Nie chcę zdychających, umierających kotów przy miejsce.
Myślałem, że nazwaliście kota karm kotem.
Karm kot. Kot karma.
Karm kot.
Nakarmię.
Przemysław karm kot.
Ale Przemek miał dobre momenty też, nie mówmy. Miał fajne momenty z Virginią w końcu w tym meczu.
Najfajniejsze było to, że Chris Webber go cały czas komplementował.
Tak, to fajnie. Tak.
To było super. To było super.
Tak.
Cała reszta była już trochę średnia. Bardzo fajny ten chłopak Williams Goss.
Fajny, jeśli jest fajny. On jest ich najlepszym graczem, chyba. Ale pod warunkiem, że nie ma zapędów do gry na tak zwanego Janka. Tak? To chyba Sebastian tej frazy używa. Bo ma czasem takie zapędy gry, gdzie on próbuje grać sam. I 20 sekund spędza na kozłowaniu i grając sam. Jeśli nie gra w ten sposób, to jest wszystko dobrze. Bo Jordan Matthews jest dobry. Wiesz co? Oni są dobrą drużyną. Tylko oni nie są bardzo... Oni nie są bardzo dobrą drużyną. Sorry, Batory.
Nie są bardzo...
Bardzo dobrą drużyną to jest Pulsa, Karolina,
Kentucky. Byłoby bardzo dziwne, gdyby wygrali.
Oni mogą, ale mogą wygrać. Bo mogą wygrać, są faworytem z South Carolina. Ja nie jestem pewien, czy Północna Karolina wygra z Oregonem. Jak Oregon wygra z Północną Karoliną, Gonzaga nie będzie faworytem z Oregonem, ale może wygrać. Nie wiem, czy wygra z Północną Karoliną, ale wiem, że z Oregonem może wygrać. Więc Gonzaga może jeszcze wygrać Final Four i nie wiem, co wtedy powiemy. Może się po prostu trzeba zgadzać z wszystkim, że Gonzaga jest super. Nie wiem. Porozmawiamy o tym w piklach. Jestem ciekaw, co Sebastian o tym myśli. NBA?
Czy Gonzaga jest super? Dobrze, no nie wiem, Maciek. Zobaczymy.
Czy mamy się martwić tym, co się dzieje z Cleveland Cavaliers?
Poczekaj. Ja mam jeszcze historycznie, jeszcze mam przynajmniej 3 rzeczy.
Mamy jeszcze 20 minut, pamiętaj.
Dobrze, spokojnie. Czy widziałeś, był taki mecz Nowego Jorku z Utah?
Nie oglądam Knicks o tej porze roku. To strata czasu.
No wiem. Ale ten mecz nie był stratą czasu z punktu widzenia tego, co się stało w przerwie tego meczu, kiedy uhonorowano skład 96-97.
Czyli wystarczyło obejrzeć highlight?
Nie. Zaczęło obejrzeć to, co się działo.
To, co się działo w przerwie. Tak.
Tak, to właściwie to chyba jest do dzisiaj, więc wiesz, dla nas to, czy wiesz, jak tam dla ludzi, którzy mają 20 lat, to nie ma żadnego znaczenia. A tam jakieś dziadki przyszły, jakieś ten, ale dla nas ludzi, którzy jesteśmy tak 35 plus.
Wiem. Widziałem to w końcu i miałem to wkleić. Wiem, o czym mówisz. Już sobie przypomniałem. Ja myślałem, że ty mówisz o Knicks cały czas.
Nie, ja
to jazz.
Mówię o Utah.
Tak, Greg Oster tak w okularach. Greg Oster tak w okularach. Z Brian Russell, taki przytyty. Antoine Carr wyglądający cały czas tak samo, jak Big Dog w ciemnych okularach.
Nie miałeś wrażenia, że on tak jakby zsiadł z jakiegoś takiego Harleya, podjechał pod salę i zaraz pojedzie w pracę.
On jest prawdziwym mężczyzną, to było moje wrażenie.
Tak. He's the man. Taką czarną brodą, taką, wiesz, on, ja mam wrażenie, że jeszcze węgla miał sobie, tak do czernia.
Jerry Sloan im starszy, tym bardziej go kocham, nie wiem, mam takie uczucia do Sloana. Starzeje się bardzo tak, tak miło. Nie, tak, a, dobrze.
Sloan się bardzo źle wygląda. Bardzo źle wygląda.
Tak, a ja właśnie bardziej go kocham, bo on się staje taki starszy, taki bardziej. Bo wiesz, bo Jerry Sloan był.
Chcesz mu podać rękę,
chcę z nim porozmawiać. Chcę z nim porozmawiać, chcę go. Nie, nie wiem, czy wesprzeć.
Ja mam wrażenie, bo, wiesz, że on już nie łapie, wiesz?
To jest.
Tak ma już jako... To jest rozszerzone usta.
To, a no wiesz, no tak niestety z życiem bywa i to czeka też nas w tym życiu.
Ja
wszystkich, którzy słuchamy i jesteśmy, tak? Mamy w rodzinach takie, albo nie mamy, mieliśmy, czy no mamy, tak, czy nie, będziemy mieli takie sytuacje, że członkowie naszych rodzin się starzeją, są innymi ludźmi trochę niż byli w przeszłości. Ja jak patrzę na pana Jerry'ego Sloana, to widzę człowieka żyletę z lat 90. I teraz widzę go jak takiego starzejącego się dziadka, który faktycznie może gdzieś tam sprawia wrażenie, że potrzebuje trochę więcej czasu, żeby pewne rzeczy wykonać. I mam bardzo do niego dużo takich uczuć, wiesz, wspierających takich, wiesz. Chciałbym z nim posiedzieć, porozmawiać o tym wszystkim, o tych latach 90., pieprzonym Michaelu Jordanie, o tym, co się stało. Fajna uroczystość. To chciałeś powiedzieć?
Nie, ja tylko, wiesz, chciałem raczej powiedzieć, że tak już przechodzimy w ogóle tego typu refleksje, to ja, każdy patrząc na swoją rodzinę, trochę ma taką refleksję, że tych wszystkich ludzi, którzy są przed nim, trzeba będzie pochować. W sensie, ale... że jest dużo takiej, wiesz, śmierci, która nadchodzi.
Tak, tak, śmierć jest
takie przemijanie, które jest, to taka refleksja właśnie, patrząc na tych gości, których, wiesz, 20 lat temu oni wszyscy byli idolami, atletami, wiesz, ludźmi trochę taki z innej bajki, herosami, a dzisiaj tak trochę, wiesz, podstarzali, patrzysz na tego Stocktona, który zresztą bardzo dobrze się trzyma. Patrzysz na tego Ostertaga, który tak wygląda.
Oj, świetnie się trzyma Greg.
Tatuncio.
Tak, ale taki profesor uczelni Lipscomb albo jakiejś małej uczelni Maine, wiesz, Greg Ostertag wyglądał bardzo, IQ Grega Ostertaga rośnie z wiekiem.
Tak, to wyglądało. Zabrakło Karla Malona.
Nie dojechał
i to było tak, czegoś, miałeś takie głębokie poczucie, że czegoś brakowało.
Dlaczego zabrakło Malona?
Nie wiem właśnie. Nie wiem, czy on z organizacją dobrze nie żyje, czy miał coś, było.
Jest coś chyba na rzeczy, jeśli chodzi o Karla Malona, że życie, jak się rodzina nazywa, nie? Hansen, mój Boże, zapomniałem, przepraszam. Jest coś takiego, jest coś na rzeczy. Rodzina Millerów, tak? Dobrze mówię? Kurczę. No nic. Ale jest faktycznie, bo Karl Malone nie pojawia się na tych meczach w Utah. Jerry Sloan jest na każdym. Stockton czasem bywa, nie? Jeff Hornacek bywa ze swoimi zespołami. Jest czasem Antoine Carr, jest czasem Russell. Matt Harpring komentuje mecze. Jest taka rodzinność wokół Utah i Karla Malona w tym wszystkim nie ma, to fakt.
Nie ma, nie wiadomo dlaczego. No więc on miał tylko takie, wiesz, tam wideo. Też takie dosyć było zabawne, że jesteśmy w takim gorącym temacie tego DNP. Więc każdy z graczy dostał pytanie, co on sądzi, więc wiesz, oni prawdziwi twardziele z lat 90. nie rozumieją tej słabości, która teraz opanowała ligę. I to jest nie do wyobrażenia, żeby Karl powiedział, że on sobie usiądzie.
Wiesz, co jest najważniejsze w tej dyskusji? W tej? Bo jest bardzo dużo różnego rodzaju kaszy. Wiesz, co jest najważniejsze, gdy ci starzy gracze mówią, że oni by tak nie zrobili i ludzie retweetują rzeczy, piszą na Facebooku. To jest to, że oni by tak nie zrobili, bo nikt tak wtedy nie robił. A w momencie, w którym ktoś zaczyna to robić, zaczynasz tak jak robili to San Antonio Spurs z Timem Duncanem, z Manu i z Tonym Parkerem, inne zespoły zaczynają patrzeć i zastanawiać się, czy to nie jest przewagą. Jeśli dochodzą do tego, że to jest przewagą, coraz więcej drużyn to robi. Jeśli robi to dużo więcej drużyn, ty tego nie robisz, to myślisz, że coś tracisz i też to zaczynasz robić i tyle. Więc to, że kiedyś, bo wiesz, oni mówią, że to jest nie do pomyślenia. Ciekawe, co, jak oni by się zachowywali, gdyby zostali umieszczeni w okresie, gdy inne zespoły to robią.
Nie, no macie oczywiste sprawa. No, zaczął to wszystko...
Nie wiem, czy dla wszystkich to jest tak oczywiste, bo widzę te komentarze wynoszone, jakby to było jakieś, tamci goście byli twardzielami. Nie, oni grali w innych czasach. W głupszych czasach.
Rud Hulit Chelsea. To on to wszystko zaczął. On zaczął rotować.
Nawet nie wiedziałem, tak? Ruud Gullit?
Tak, tak, tak.
Pierwszy
tak,
zaczął.
Tak, zaczął rotować graczami i tak jest, też było takie niezrozumiałe, dlaczego.
Możesz bliżej
zagrałem
trochę?
Świetny mecz, zagrałem świetny mecz w Pucharze Anglii, a potem nie gram w lidze, albo odwrotnie. Taka była duża rotacja składu i to się trochę od tego zaczęło, bo nagle wszyscy zrozumieli, że to daje pewną przewagę, no, że masz wypoczętych graczy.
Tworzenie...
Jesteś w stanie grać 22 zawodnikami.
Musisz mieć takich graczy, ale tworzenie takich szerokich składów, nie? Chelsea, Barcelona, tego typu myślenie.
No tak, no, ale to wiesz, no, to jest do zrobienia. No, w sensie, że nie grasz żelazna jedenastka i tam trzech, tylko, tak. Tylko że właśnie są dwa pełne, równoważne w talent. Talent to może być przesady, ale składy, które wiesz, możesz wystawić dwie jedenastki tak naprawdę.
Odpoczynek także jest mówię, no, kluczowy.
Także mówię, ten moment w tej Jucie był dla mnie jakiś taki bardzo nostalgiczny, no patrząc tam.
Możesz bliżej?
Jest to, tak, no. jestem najbliżej jak mogę.
No.
Jeżeli jakiegoś, czasem jest tak, że żałujesz, że jakiś rzut wpadł, że był celny, no to na ogół jest wtedy, kiedy kibicujesz przeciwko drugiej stronie. Rzut od Jordana przeciwko Russellowi. Do dzisiaj uważam, że był faul.
Tak, był faul. Mój drogi, raz jesteś bliżej, raz jesteś dalej, przez to
nie,
będzie...
jestem cały
nie,
czas tak
teraz
tam.
Byłeś dalej. Raz jesteś bliżej, nie, raz
tak
dalej.
Tam.
Musisz się
jestem
ustabilizować
tak
w jednej, bo...
Fizycznie jestem tak samo.
No to jesteś cicho teraz, to zostań tak.
Fizycznie jestem tak samo.
Nie, teraz jesteś bliżej, więc coś się dzieje. Poczekaj.
Dobrze.
Spróbujmy.
Rzeczy się dzieje. Teraz jest
dalej.
Słuchaj. To tak zabawne, że ja nie zrozumiałem, bo Brian Russell powiedział, że Michael Jordan nie był najtrudniejszym graczem, którego w życiu musiał pilnować. Podał jakieś inne nazwisko, ale nie zrozumiałem, o kogo chodziło, więc jeśli ktoś to złapał lepiej ode mnie, to gdyby napisał w komentarzu o kim mówił Russell, to będę wdzięczny. Ale wracając do tego rzutu, to chyba żadnego rzutu tak nie żałuję, jak trafionego rzutu Stocktona w meczu numer 7. W finale konferencji zachodniej tego w 97 roku.
Tak.
Tak.
Bo doszłoby do starcia
doszłoby do starcia Chicago.
Hakeem Michael.
Tak. No to jest taka historia, która się niestety nie wydarzyła.
Tak. To fakt. No to na tej zasadzie wiesz, że wszyscy Utah i tak kiedyś mieli w dupie. O, przepraszam, jest zawsze trochę fanów Utah.
Było trochę takich, było takich trochę, wiesz, takich już naprawdę ludzi, którzy stali po...
Było. Takich... Ja też się naraziłem. Dostanę tutaj, wiesz, zaraz taką słomą wielką na twarz, czymś takim dostanę. Buty, wiesz, jakieś kowbojskie zresztą mi spadać, ale... Tak, jakbyśmy wszystkie drużyny mogli oglądać w takiej samej ilości, a nie tak, że Utah było często pokazywane, bo było dobre i to nie tak często. Ja miałem wrażenie, że starano się nie pokazywać i tak Utah. Że Utah figurowało coś trochę jak San Antonio Spurs. Oni są dobrzy, ale nie pokazujmy ich za często, tego typu. I...
Nie, no bo nie byli jakoś, wiesz, no ile można było tych pick and rolli oglądać, no ile było tego inside-out.
Co to jest w ogóle ten pick and roll? O co chodzi z tym pick and rollem?
Tak, o co tu chodzi,
co
tak.
To jest?
Redaktor Szaranowicz był wtedy bogiem. Inside, outside.
Inside, outside, Houston, tak. Utah, come alone w post. Oh. Co jest tam dalej? To była, oglądałem taki dwu i pół minutowy highlight, ale powiem ci, że nawet tak dużo było tych fajnych twarzy z
no właśnie,
przeszłości.
No właśnie, te twarze z przeszłości. No.
Że nawet nie pomyślałem, gdzie jest Jeff Foster, albo nie pomyślałem, gdzie jest Karl Malone. Jakoś tak cieszyłem się, chciałem bardziej zobaczyć Grega Ostertaga, Briana Russella, ludzi, których może rzadziej... Widuję,
no tak.
Bo Karl gdzieś tam się, gdzieś coś się gdzieś czasem pojawi, gdzieś tam w jakichś różnych dziwnych miejscach, aczkolwiek rzadko. Był w TNT kilka lat temu z Barclayem, miał takie kapitalne studio. Nie wiem, czy widziałeś. Kto nie widział, to polecam. Karl Malone, Charles Barkley w TNT Studio, gdzie było widać, że przyszedł do studia ktoś, kto potrafi rozmawiać z Charlesem jak, wiesz, na takim samym poziomie. Stali. Dwóch gości, którzy nigdy nie zdobyli tytułu, mogli rozmawiać na poziomie najbliżej tytułu, na jakim można być. Malone i Barkley i nigdy nie zdobyć. I oni rozmawiali, wbijali sobie szpilę. Malone był świetny. Zresztą sympatyczny gość. Inny gość niż gwiazdy ligowe. Co dalej masz?
Wiesz co, no chciałem tak zapalić świeczkę nad Jerrym Krause.
Dobrze.
Także powinniśmy byli ostatnio zagrzebać w związku z tym Chicago.
Nie w tym momencie. Musisz sprawdzić nagłówki na wszystkim graczu nowe dzisiaj.
Twoja ocena.
Nie, ja nie mam.
Od Jerrego Krause?
Ja mówiłem przemyśleń.
Wielki fan baseballa, któremu się trafił Michael. No.
Dobrze, masz coś jeszcze krytycznego pod względem osób, które umierają?
Nie, krytycznego nie. No, Paweł Zarzeczny nie żyje. No. Czyli ludzie, ruszajcie się, nie pijcie za dużo alkoholu.
Dokładnie. Znaczy, dajcie uwagę. Przepraszam, że to mówię w taki sposób, ale no...
No nie, ale przepraszam, z całym szacunkiem dla obu zmarłych, no bo Jerry Krause też nie był...
Miał
nie
trochę
był
więcej lat,
fit, Krause. Nie był specjalnie fit. No, że warto myśleć o sobie, bo... Zawał serca to jest moment.
Dużo ludzi myśli o sobie teraz, to bardzo cieszy, jak się wyjdzie i popatrzy, ile ludzi biega, ile osób się porusza. To jest w ogóle wiedza, której kiedyś nie było. Taka coś... Nie, ja widzę dużo osób, które biegają. Ciebie nie widzę biegającej. No dobrze, zostawmy nasze tutaj te prywatne sprawy. W każdym razie widać, patrz, 20, teraz, bo to jest tak, nie? My teraz często mówimy o tym, że teraz dzieciaki już nie wychodzą na boiska, teraz dorośli wychodzą na boiska i to dorośli biegają po parkach, dorośli jeżdżą na rowerze i widać dużo osób poruszających się i zdrowo starających się żyć w wieku 30, nawet 20-letnie dziewczyny, 30, 40, 50, ja widzę tutaj 80-letnich ćwiczących na siłowni, na tych takich siłowniach porozstawianych. Kiedyś czegoś takiego nie było siłowni, ale można było biegać. Ja nie pamiętam, żeby 20 lat temu ludzie, przynajmniej w moim mieście, wychodzili popołudniami, 40-letni ludzie wychodzili biegać, poza moim ojcem, który wypijał dwa piwa i chciał grać z nami w kosza. To mało, nie, no to właśnie nawet wtedy mój ojciec był dla mnie czymś tak niesamowitym, że ja się trochę wstydziłem z ojcem chodzić na kosza, bo ojciec miał 40 lat i mówię, tato, uprawiamy sport w hali, a nie na podwórku. Więc tak jak teraz, tych dzieciaków w sporcie jest mniej, tak jest dużo dorosłych więcej w sporcie. Tak przynajmniej widzę. Jakie masz odczucia, mój drogi? Jesteś tam?
Wiesz co, no, mam wrażenie, że znacznie więcej ludzi jest takich, którzy tam zakładają taką lajkrę, opaski na czoło i rzeczywiście w tym smogu próbują się dotlenić. Jak jeździsz samochodem, no to rzeczywiście trzeba bardzo uważać na rowerzystów, więc taki jest, powiedziałbym, taki awareness, jeśli chodzi o ludzi, którzy się przemieszczają w sposób niekontrolowany, jest zdecydowanie większy, zwłaszcza jak się skręca w...
No ale już zaczynasz krytykować, wielka kłótnia między kierowcami a rowerzystami. Ja chciałem docenić Hanie.
Nie, ja nie docenię, nie, ja mówię...
Hanie
ja mówię,
za
że...
trasy rowerowe docenić.
O, człowiek przebiegł właśnie.
Chciałem docenić Roberta za trasy rowerowe i chciałem docenić... Hanie, aczkolwiek jednej brakuje. Na moście Poniatowskiego strasznie brakuje.
Normalnie. Ale będzie. Przecież jest. Ma być ten taka...
Ma być,
nie,
czy
na...
jest?
Nie, na Łazienkowskim ma być chyba.
No widzisz, mój drogi. Już ja znam twoje zainteresowanie polityczne. Już mi się to bardzo nie podobało, co powiedziałeś. Że jest.
Nie, że ma być.
Powiedziałeś, że jest. Że ma być. A potem, że nie na moście Poniatowskiego, tylko na moście Łazienkowskim. Brakuje jej na moście Poniatowskiego.
I nie w Warszawie, słupki tylko w Czerwińcu.
Słupki idą w górę.
Słupki w górę.
We back. Razem zdjęcia, te same twarze znowu uśmiechnięte wokół siebie, tak. Mimo tego, że nie specjalnie przypadają ze sobą. Dobrze.
Kliny na powietrzające.
Dobrze.
To jest talent Jerry Krause, no nie wiem. No.
Nie mówmy, nie...
Dlaczego?
Nie mamy ciekawszych tematów po weekendzie niż śmierć Jerry'ego Krause?
Dobrze. To teraz temat, który też będziesz mówił następny, proszę. Odsłonięcie pomnika Shaquille'a O'Neala.
Pierwsze wrażenie, gdy Shaq wrzucił ten tweet, tego pomnika, to myślałem, że to jest jakaś kolejna część filmu Django, że czemu Shaq w ogóle leży powieszony na ziemi, jakby był jakimś, przepraszam, że to powiem, ale wiesz, o co mi chodzi. Dlaczego wygląda, jakby był gościem, który pracuje w kamieniołomach przywiązany łańcuchem? Przepraszam, ale tak to wyglądało. I Shaq wrzucił ten posąg gościa pochylonego. Ja dopiero potem po przeczytaniu zreflektowałem się, że to, że Shaq będzie tak u góry, tak? Wisiał, tak?
Tak, tak.
Dobrze, ale wrzucił to absolutnie, wiesz, no tak, no, nie wiem, no, miałem dziwne myśli o tym.
Leżał.
No, leżał, pochylony, leżał. Czemu leży, Shaq? No, nie mógł się doczekać, wiesz, chciał się przytwitować. Podziękował rodzinie Bas. Komu? Komu dokładnie? Jimowi, Ginny? Wiesz. No nie wiem. No, nie mógłby być w partii politycznej, chyba że z panem WW. Wrzucać tweety o tej samej porze. Dobrze. Co ty pomyślałeś?
To też było, szczerze mówiąc, takie spotkanie graczy Lakersów z ostatnich, nie wiem, no 15 lat. Też było dobrze pozobaczyć, jak niektórzy wyglądają. Nie miałem aż takiej nostalgii jak w przypadku Juty. No ale wiesz, no gdzieś tam, kiedy ostatnio widziałeś Rona Harpera, albo Sawę Miedwiedienkę, albo...
Sasza Wujacic. Albo Divian George, legendarny gracz NBA Live.
No mówię, ciekawa była interakcja pomiędzy Philem a Ginny.
Opowiedz, ja nie widziałem tego.
Moim zdaniem było tak, że udawali, że się nie widzą.
No tak trzeba.
A potem miałem wrażenie, że Phil próbował trochę na litość ją brać, tak patrzył na nią, wiesz, a ona tak w ogóle odbijała od niego, odbijały się te spojrzenia jak od lustra.
Bo to ponoć się rozeszło o to, że Phil nie chciał wziąć ślubu. Ona się chciała z nim, tak. Ona chciała się z nim zaślubić.
Nie, ja myślę, że ona, wiesz co, że ona tam...
Ale takie są sources. W sensie, nie wiem,
że tam musiał być jakiś dochodzący, wiesz, no.
W sensie, że ktoś trzeci dochodził z nimi razem?
Tak, 30 lat młodszy o posturze Adonisa.
Niekoniecznie, wiesz, ja bardzo lubię Ginny Buston, zwłaszcza tą sprzed 5 lat, jak ktoś kiedyś słusznie zauważył w komentarzach. Cały czas mi się wydaje, że ona jest 5 lat młodsza. Nie jestem pewien, ale okej. Okay. Faktycznie mógł ktoś być. Mógł ktoś być jakiś trzeci, jakiś młody, jurny.
No jest to taki tam, wiesz, który był na zawołanie, a nie jakiś taki starszy pan, który tam czasem może przyleci, jak go nie będzie strzykało w biodrze.
No tak bywa. Biodra, dlatego są biodra kluczowe dla wysokich mężczyzn, bo stwarzają problemy potem w sytuacjach flagranti. Dobrze. Co dalej masz na liście? Czy Cleveland Cavaliers się nam wysmykną i nie pomówimy o nich dzisiaj?
Poczekaj. No to zamyka moją listę, więc możemy porozmawiać o obronie Cleveland Cavaliers.
Jest straszna. Czy wiesz, że Cavaliers są na ostatnim miejscu w NBA w przechwytach? Czy wiesz, że są na 27 miejscu w blokach?
No ale kto tam ma bronić?
No właśnie, kto ma bronić?
Tristan Thompson.
No kto to robi? Nawet Thompson nie jest blokującym. To jest... Wiesz co, no dotarło to do mnie teraz. Każdy mecz ich oglądam teraz. Te trzy, Charlotte, Waszyngton, San Antonio. I tak jak napisałem we Flashu, już oglądając ten mecz z Waszyngtonu, to po prostu krzyczałem sobie, leżąc na łóżku, miło, wygodnie, słońce wpada przez ten, a ja krzyczę, zrób coś, niech ktoś coś zrobi. W sensie make a play. Jakieś akcje w obronie. Wiesz, jest ktoś, zabierz mu piłkę. Spróbuj przewidzieć, co się wydarzy na boisku. Przednie podanie. Zablokuj rzut, skocz wcześniej. W sensie timing i antycypacja. Te dwie rzeczy. Cleveland.
Dobrze, czy chcesz powiedzieć, że to jest chwilowe, że to jest jakiś taki slump, czy to jest nagle się to urasta do jakiegoś problemu?
A jak ty
nie bardzo wiadomo, jak Cleveland ma z tego wyjść.
A jak ty myślisz o tym?
Ja nie wiem, no ja nie, muszę powiedzieć, że nie widziałem żadnego z tych spotkań, o których mówiście. Nawet chciałem przez moment, miałem taką myśl, a może zobaczę to San Antonio, ale z drugiej strony zobaczyłem, że z 30 i mi się jakoś tak żal zrobiło i pomyślałem sobie, że będę nielojalny w stosunku do LeBrona, jak ten mecz obejrzę. bo to będzie oznaczało, że szukam jego słabości. A przecież ja nie szukam jego słabości, ja chcę, żeby on znowu wygrał.
Jest kościół tak ludzi zaklinających rzeczywistość trochę. W ostatnim tygodniu wrzuciłem post
Ja udaję, że się nic nie dzieje, wiesz?
No właśnie, w ostatnim tygodniu wrzuciłem post o tym, że Cavaliers idą na starcie z historią, tak? To jest ten post dotyczący, ta statystyka dotycząca efektywności. Nie, chodzi o cały sezon. 22 miejsce w efektywności defensywnej mieli wtedy. Od 2001 roku nie wygrał mistrzostwa, żaden team spoza top 10 obrony nie zdobył mistrzostwa NBA. Żaden. Rok temu Cavaliers byli na skraju, ale byli w top 10 i wygrali finały swoją drogą na skraju, fenomenalnie wracając. Teraz nie są w top 10, nie są nawet blisko w top 10. Byli, teraz są chyba na 24 miejscu? Byli na 22 przed tymi meczami z Charlotte, gdzie oddali 105 punktów w wolnym tempie, z Waszyngtonem oddali 127 i San Antonio się po nich przeszło jak lepszy team, którym chyba jest San Antonio niż Cleveland. I to była moja, wiesz co, po tych meczach patrzenie na Cleveland. San Antonio jest lepszą, może być lepszą drużyną niż Cleveland. Jakkolwiek Cleveland jest kozackie w ataku, nie wiem, czy Cleveland wygrałoby serię z San Antonio w tym momencie. I to jest dla mnie efekt ostatniego miesiąca. I są ludzie, którzy, pamiętam, widziałem w komentarzach zaklinanie rzeczywistości Cleveland. Nieważne, ale wtedy wrócili, wiesz, jako okej, dobrze. To ja nie mówię, tutaj cały czas są faworytami wschodu. Więc cały czas będzie można się odgrażać. A, nie, ale wygrają, zobaczymy, co się stanie w czerwcu, no.
To tak, kurczę, ten Boston już jest tak, hej!
Pamiętasz, jak mówiłeś, że Boston nie jest dobry?
No bo nie jest dobry, no.
Aha, no dobrze, jest dobry.
Boston jest solidny, ale czy jest dobry, czy jest...
No jest dobry! Solidny byłby jakby...
Ale jest dobry.
No mają drugiego strzelca NBA.
No mają. No jest okej, drużyna.
Oklahoma jakby wstawić do konferencji wschodniej, to przy dobrych wiatrach mogłaby być drugim zespołem wschodu. Więc
no
wiesz,
to prawda.
Szósty zespół zachodu. To są zespoły, no ale Boston jest lepszym zespołem niż Oklahoma. Trochę.
Nie, szczerze mówiąc, ta dolna połówka wschodu się tak wypłaszczyła, że przecież są trzy zespoły, które są 37-36.
Czy Atlanta wejdzie do playoffów? Pytałem się tydzień temu. Ja nie jestem pewien. Millsap opuści kolejne trzy mecze. Oni są fatalni bez Millsapa. Oni mogą nie wejść do playoffów. To się jeszcze może wydarzyć. Atlanta.
Kto?
Atlanta.
Kto?
Atlanta nie potrafi wygrać meczu. I gra bez pola Millsapa.
No jest jakiś dramat.
I była przed, jak Paul Millsap grał, byli słabi. Teraz są bez pola Millsapa, więc jak Paul Millsap wróci, wcale nie będą lepsi. Ja mam terminarz dosyć taki, że powinni sobie poradzić. Ale... A zobaczymy. No nic, wiesz co, ja myślę, że wiesz, Cleveland Cavaliers zasługują na tak zwany benefit of the doubt, tak? To jest coś, na co sobie zasłużyli przez ostatnie dwa sezony. Pamiętasz, byli w ogromnym dołku, było 20-20, trady i potem doszli do finałów NBA, przechodząc się przez konferencję wschodnią jak hej. Potem w kolejnym sezonie, w zeszłym roku też mieliśmy jakieś kwestie dotyczące tego, czy Cavaliers, czy na pewno, czy wrócą, czy to będzie. Byli wtedy bez pierścienia, Cavaliers, po przegranych finałach z Warriors. I Warriors byli tacy fantastyczni w zeszłym sezonie regularnym, że Cavaliers zostali tacy zasypani, czy LeBron podjął dobrą decyzję, wracając do Miami, przechodząc z Miami, że czy może nie, czy Andrew Wiggins jest lepszy niż Kevin Love, czy to przegrali trade, i potem zmietli konferencję wschodnią, przegrywając te dwa mecze z Toronto, także mogliby je wygrać, gdyby chcieli. W sensie oni oszczędzali się w finałach konferencji, byli tak dobrzy.
Tak.
I wygrali finały fenomenalnym comebackiem, gdzie ich zakopywaliśmy ich w tym podcaście po dwóch meczach niemalże. Bo nie przyszli do gry zupełnie w finałach NBA. I oni wrócili wtedy, więc mają duży benefit of the doubt. Cały czas są tak utalentowanym teamem w ataku, że oni mogą po prostu rzucać więcej punktów niż jakikolwiek Waszyngton, bo John Wall nie zawsze będzie taki gorący, jak był w tym meczu. Z reguły nie jest tak gorący. Więcej punktów niż jakkolwiek ciężko pracujący, grający razem Team Ball Boston, jakkolwiek grająca izolacyjnie Toronto, dobre w obronie, to może być ciekawy rywal na nich w kontekście matchupu. Powinni sobie z tym poradzić, rzucając więcej punktów od nich, bo cały czas mogą to robić.
Nie, ja się chyba nie przywiązuję specjalnie wagi do tego, co się dzieje. To po prostu koniec sezonu, wszyscy mają trochę dosyć, jakieś rozprężenie. Pytanie jest oczywiście, czy złapią ten moment.
Mają
tak?
Dosyć, bo niektórzy łapią moment teraz i dużo zespołów ma moment teraz. Niektórzy utrzymują, oni go stracili.
Czy nie za wcześnie?
No. I oni są raczej w pełnym składzie. Ten mecz w zeszłym tygodniu z Denver to był ich pierwszy mecz w pełnym składzie. Potem gdzieś tutaj brakowało Korwera, tutaj Shumperta, tutaj ktoś nie grał. J.R. Smith, ja nie wiem. J.R. Smith nie był dobry przed tym, jak zaczął opuszczać mecze, jak opuścił, jak miał tą kontuzję. 3 miesiące nie grał, to w sumie było 3 miesiące bez Smitha. On nie był dobry. On trafia 33% z gry w tym sezonie? Z gry?
No spokojnie.
No niech on zacznie lepiej grać.
Będzie miał jeszcze wielkie mecze.
Na pewno, dlatego typować przeciwko Smithowi bez sensu, bo on będzie miał mecz, gdzie rzuci 7 trójek. Nie widzę żadnej regularności pozytywnej w grze J.R. Smitha, nic. On nie jest dobrym graczem teraz.
Ale to nigdy tego nie było.
Tak, ale będą go potrzebować rzucającego powyżej 40% za 3, tak jak robił to w ostatnich
playoffach. Tak, ale to będą, robią, wiesz, mają trochę dzisiaj zdywersyfikowali to ryzyko, mają Korwera, mają Fraja, no tak?
Nieważne. Atak jest nieważny, bo oni rzucą dużo punktów. Chodzi mi o obronę, oni nie grają w obronie, no. Nie mają obrońców. Tam nie ma, wiesz, tak...
Ale to dziwne, no bo...
To ma grać w obronie.
Wydaje się, że Shumpert, LeBron, Thompson...
I co? I koniec. I koniec.
No i koniec.
No i koniec. No i koniec. No i koniec. To niewiele. I że żaden z nich nie jest All-NBA obrońcą. Wiesz. Bo to samo można o San Antonio powiedzieć, że San Antonio też nie ma dużo obrońców. No nie ma dużo obrońców. Jest Kawhi, jest Danny Green, jest Dwayne Dedmon.
Simons jest dobrym
Jonathan
obrońcą.
Jonathan Simons, jeśli jest w rotacji. Jeśli jest w rotacji. Więc...
No tak,
tylko że ci...
Aldridge jest okej obrońcą.
Tylko że ci obrońcy z Spurs, to masz jednego z najlepszych w historii obrońców, Kawhi'a Leonarda. Masz Dennego Greena, który wącha All-NBA od kilku lat. Jest tak poniżej tego poziomu, ale jest. I masz Dwayna Dedmona, który jest dobrym obrońcą na pozycji centra, typowym rim protektorem tego typu graczy.
Tak, a z drugiej strony masz takich, wiesz, takie te ludzie wata, ludzie papa, ludzie, no. Nie wiem.
I oni mają numer jeden obronę NBA w tym sezonie. To jest niesamowita praca Popowicza.
Popowiczem, Gasolem i
Davidem Lee, Parkerem, Manu 40-letnim. No, naprawdę. Zobaczymy, dobrze. Martwię. Znaczy, nie jakoś to nawet, nie tyle, że martwi, jak patrzę na Cavaliers, co rozczarowuje mnie to. Ale też nie tak, żeby krzyczeć i wiesz, i przekreślać ich, absolutnie nie przekreślać. To jest rozczarowujące.
Idą na zderzenie z górą lodową w postaci historii. No.
Zobaczymy.
Może się okazać, że ktokolwiek wyjdzie na zachodzie, będzie zbyt dobry. No.
Może tak być. Oni mają kozacki atak. I oni mieli takie momenty przez ostatnie półtora miesiąca, że jak to kliknie w meczu playoffowym, który będą wszyscy oglądać, to będziemy sikać w skarpety. Bo to będzie genialny brylliant, jeśli to kliknie. Bo oni mieli takie momenty nieprawdopodobne, lepsze niż mieli w poprzednim sezonie. Te takie, gdzie rzucili Atlancie 25 trójek, pamiętasz, w jednym meczu i to był rekord NBA. To oni mają takie momenty lepsze niż tamto, co robili wtedy. Trafiali trójki. Ball movement, ruch piłki, zaraz to, jak ile jest playmakingu. I to ich powinno, to jest tak, to jeśli znajdą to, wejdą na to, to mogą sobie, wiesz, tracić 110 punktów w meczu w konferencji wschodniej i tak wygrają, i tak wejdą do finałów. Jestem tylko ciekaw, czy co stanie się wtedy z tą obroną, kiedy ona napotka dużo więcej talentu i zespół, który ma więcej talentu niż od nich, czyli Golden State Warriors. Jestem ciekaw, co wtedy się stanie. Jak ten talent strzelecki i ludzie, których trzeba będzie kryć. Kerry, Clay, Durant, ludzie, których trzeba kryć. Coś wtedy się stanie, których naprawdę trzeba kryć. Kryć. Co wtedy się stanie?
Ale wiesz, w pojedynku z Golden State obrona może nie jest aż tak istotna, tak może nie robi różnicy.
No to dlaczego?
No bo Golden State też nie jest jakimś... Dla mnie, mimo że oni, rozumiem, statystycznie wyglądają całkiem nieźle...
Oni są jedną z najlepszych defensów NBA, są na drugim miejscu. Prawie
no
na
ja
pierwszym.
Ja wiem, ale ciągle czuję, że to nie przekonuje, no.
No bo nie można tyle czuć. W sensie jest empiryzm.
Oprócz Draymonda Greena, to ja tam nie widzę jakichś wielkich defensorów. No.
Jest empiryzm. Wiesz, jak patrzysz na San Antonio, też nie widzisz wielkich obrońców poza Kawhiem Leonardem. Masz Danny'ego Greena, tak?
Ale widzę ich więcej niż w tym.
Na pewno Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala. No nie wiem. Nie widzisz wielkich obrońców? No.
Dziadek.
Warriors mają drugą obronę NBA w tym sezonie.
Nie, no to jest
dużo lepsze
no
niż Cleveland. Cleveland jest na 23. miejscu. Oddaje 7 punktów na 100 posiadań więcej. Zobaczymy. No, na razie Durant musi wrócić. A to może się nie wydarzyć. I sezon robi się bardzo ciekawy. Bardzo fajny. Kto chcesz, żeby wszedł do playoffów w konferencji wschodniej? Komu kibicujesz? No dawaj, to już zostawię dwa tygodnie. Możemy się określić i kibicować.
Nie, no myślę, że chciałbym, żeby Milwaukee zagrało. Chciałbym, żeby zagrała Indiana, bo jak trzeba być zawsze z Birdem.
Dalej, masz jeszcze dwa zespoły z tego dołu.
Kogo mi brakuje? Atlanta musi zagrać.
Chcesz Atlanty w playoffach?
Tak, czemu nie? Lepsze niż to, co jest tam niżej. No tam niżej to już są naprawdę... Są Miami.
Tak? Lepsze niż Miami, Atlanta?
Miami, bo Miami zasłużyło.
Wymieniłeś zespoły, które są teraz w ósemce. Bardzo dobrze. Dobrze. Ja chcę Miami w playoffach i chcę Chicago w playoffach. Jeśli będą grali tak, jak grają ostatnio, to chcę ich w playoffach zamiast Atlanty. O, ja chcę Miami i Chicago zamiast Atlanty. Atlanta jest nudna. Atlanta nikogo nie interesowała, teraz jest słaba. -1.4 przegrywają mecze. 37-36. To jest najgorszy net rating punktów mają w konferencji wschodniej. Gorszy nawet niż Charlotte. Piąty od końca Atlanta w różnicy punktów. Lepsi są tylko Knicks, 76ers, Magic i Nets. No dobrze, jeśli to jest predyktor, to Atlanta nie zrobi playoffów, ale ma spokój 2,5 meczu przewagi, no zobaczymy. Ja chcę Miami na pewno w playoffach, musi być.
Na tym etapie to już jest sporo. Słuchaj,
zakupujemy Detroit też niedługo.
Nie, Detroit nie chce w playoffach.
Nie, oni też nie chcą w nich grać, więc...
Słuchaj, to teraz powiedz jeszcze tak patrząc w kontekście draftu i patrząc na to, że mamy Final Four. Kogo jeszcze obserwujemy w kontekście, czy ktoś wyskoczy, będzie jakiś Filip z Konopi, czy... No już nie ma żadnego gracza top 10, prawda?
Nie.
Czy jest jakiś top 20 jest ktoś?
Justin Jackson jest w top 20?
Justin Jackson, no.
Może dobił do tego, bo tak dobrze gra. Wiesz co? Trzech ludzi. Justin Jackson, to cały czas trwa. Combo guard, wingman Oregonu Tyler Dorsey, który wygrał, znaczy nie chcę powiedzieć, że wygrał. Kapitalne w ogóle rzuty, wielkie rzuty. Definicja lodu w żyłach. Tyler Dorsey, obydwa mecze Oregonu. On rzuca po 20 punktów w każdym meczu. To jest taki trochę oldschoolowo wyglądający wingman. Ale dobrze, normalnie wyglądający wingman. I może Dylan Brooks, który gra stretch 4 i on tam jest w tym moku od początku sezonu. Był chyba nawet w pierwszej rundzie, nie wiem czy jest dalej. To jest takich trzech ludzi, którzy mogą pójść w pierwszej rundzie. Gdzie Tyler Dorsey jest rewelacją tego turnieju. I on jest taką gwiazdą. Sindarius Thornwell z South Carolina też tutaj aspiruje, ale nie wiem czy jest przed Dorseyem. Więc czterech ludzi. No ale to nie są raczej gracze, którzy będą jakimiś wielkimi talentami, znaczy wielkimi zawodnikami w NBA, natomiast mogą być dobrymi zawodnikami w NBA. Może ich nie doceniamy, nie wiem. No. Głównie ta cała historia związana z Oregonem polega na tym, że stracili najlepszego centra i mieli kapitalny mecz od Jordana Bella. Ja nie wiem, czemu jeszcze nie powiedziałem. Jeden z najlepszych meczów w rim protekcji ostatnich lat, jaki widziałem. Gość miał 8 bloków, 7 bloków. Miał triple-double z blokami niemalże. Dominował od początku. Ale oni stracili swojego najlepiej blokującego zawodnika przed tym turniejem i tak poniewierani przez predykcję zrobili Final Four w rewelacyjnym stylu, na końcu wygrywając dwa mecze świetnie. Więc Dorsey, Jackson i Dylan Brooks, tak myślę. To są oni. Ale fakt faktem, nie ma wielkich tutaj draftowych graczy. Czego to dowodzi? To dowodzi tego, że turniej... Bo wiesz, bo to jest turniej. Jak przegrasz, to przegrasz i odpadasz.
No ja wiem, ale jednak... czasem jest tak, że się nagle ktoś, wiesz, wyłania. No tak jak Kemba Walker był takim graczem, który trochę z takiego średniaka nagle, wiesz... Moim zdaniem tam
Jeremy Lamb miał bardzo dobre wtedy. Jeremy Lamb też był wtedy gwiazdą tamtego turnieju, jak na równi z Walkerem. Oni byli takim combo w Connecticut. Tak, ale Walker też, no. No,
no w sensie, wiesz, na pewno parę miejsc w drafcie poszedł w górę, no. Mhm.
To myślę, że Tyler Dorsey jest kandydatem. Przed nim Final Four. Zobaczymy. Jeśli zagra na takim poziomie, jak gra i Oregon wygra tytuł i Tyler Dorsey zostanie najlepszym graczem, to on może pójść, myślę, że w top 20 draftu. Top 22-23. Ja nawet nie wiem, gdzie on jest w moku, ale on gra po prostu bardzo dobrze i ma dobre warunki z combo guardem. Może bronić swojej pozycji, zdobywać punkty za trzy, rzucać seriami i przejmować mecze, czego Lonzo Ball nie zrobił. Dobrze. Mój drogi, słyszymy się jutro. Mamy dużo NBA.
Pozdrawiam cię serdecznie.
Trzymaj się.
No. Cześć. Now when you're gone, I forget to watch my favorite TV show. Now it's no fun and I don't know how to dance or sleep alone. All of your songs are too slow. That's what you said to me when we first talked. When it-